dobry.
Dzień dobry.
Pan jest tym dziennikarzem, witam. Aspiranie Roda.
Dzień dobry. Pierwszy raz czekał na mnie wóz policyjny. To pan poprosił panów z komisariatu, by podjechali?
Nie, panie, ja powiedziałem, że z panem się nie spotkam, jak pani Szymańska nie potwierdzi.
Pani Szymańska z Komendy Stołecznej w Warszawie.
Tak, tak.
Ja miałem taką informację, że pan właśnie obawia się, żeby nie zostać oszukany, tak? I dla potwierdzenia pana właśnie tożsamości, tak? Żeby pan okazał właśnie legitymację swoją dziennikarską, żeby pan po prostu nabrał tej pewności, że nie zostanie oszukany kolejny raz, tylko że pan jest faktycznie dziennikarzem.
Pokażę też od razu legitymację, żeby panowie byli spokojni.
Tak. No tak. A taką legitymację dziennikarską, to proszę pana.
Zaufa mi pan, czy nie?
No myślę, że jesteśmy w ten. Mamy jakiegoś świadka wiarygodnego.
To jak robimy?
Ja mam 81 lat. W jednej instytucji przepracowałem 46 lat w wojsku. W MON-ie pracowałem. I społecznie się udzielałem. Zawsze pomagałem ludziom. Społeczną żyłkę pomagania mam ludziom. Taką psychikę mam. I teraz jak do mnie wrócono się, no to mówię, włączę się, żeby tępić to zło w Polsce. Chciałem ratować Rzeczpospolitą.
Proszę, proszę.
Prosto?
Proszę. Tak długo się zeszło, bo...
No właśnie, ja mam godzinę i już myślałam, że się gdzieś zgubiliście.
Tak, słucham?
Nikt się nie odzywa, głuchy telefon.
A zaczęło się wszystko od telefonu, tak?
Dwa głuche telefony. Za trzecim razem odezwał się mężczyzna. Bo ja dzwonię z Komendy Wojewódzkiej w Warszawie. I tu podrabiają dowody, jakaś szajka działa i między innymi podrobili mój dowód i męża. No i ja mówię, no to chwileczkę ja poproszę męża.
Słucham pana, jestem z Komendy Stołecznej w Warszawie. Czwarty Wydział CBOS-u, zastępca naczelnika wydziału. Moje nazwisko Bednarek Tomasz. I w tej chwili jest zagrożone pana konto. Chce pan współpracować z policją? Może jej bym wyraził zgodę. To niech pan idzie do banku i pobierze pieniądze. Ja się pytam ile. A ile ma pan na koncie? 44 tysiące. To niech pan pobierze 40 tysięcy. Jest, mówi, nasza, mówi akcja pod hasłem obroża. Kto jest w domu? Ja mówię, no ja tylko żoną jestem. Proszę nikogo nie informować, bo to jest tajna akcja i proszę się udać do banku i pobrać pieniądze. Ja szybko się ubrałem, wyszedłem, żona się pyta, gdzie idziesz? Ja mówię, nic nie mów tam do rodziny, mówię, bo jest akcja w tej chwili zorganizowana, mówię, na bandę oszustów. I idę, mówię, uczestniczyć w tej akcji.
Dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe, bo musiał mieć po prostu, nie wiem, tak patrzeć tylko na tą sprawę i na ratowanie swoich pieniędzy, że nie wiedział, co się dzieje wokół i nie był w stanie. Był po prostu tak jak gdyby zahipnotyzowany.
Myślałem, że uczestniczę w jakimś nagrywaniu, wie pan, akcja, ten obroża i że naprawiam Rzeczpospolitą i niszczę zło. Bandyctwo, które się rozpanoszyło w Polsce.
A nie było córki w domu?
Nie, nie, ja przyjechałam, jak się dowiedziałam, po fakcie z Włoch, ponieważ ojciec był bardzo załamany. Więc jak najszybciej mogłam, przyjechałam, ale już po fakcie.
I udałem się do PKO. I ile uszedłem od domu? 50 metrów. On do mnie mówi, bardzo znacząco się pan ubrał, moi ludzie już pana przejęli. Jest pan, mówi, pod ochroną cały czas moich ludzi. Zapytałem się, ile mogę pobrać na dzisiaj. Ona mi odpowiedziała, tylko 10 tysięcy. Proszę się udać, jak pan chce pobrać, do Wołomina, a tam jest taki raczej główny bank PKO. Ja się udałem po pobranie w Wołominie 20 tysięcy złotych. I wyszedłem z banku i idę w stronę stacji. A już wtedy telefon miałem wyłączony. Telefon dzwoni. On mówi, niech się pan odwróci w stronę stacji. Tam będzie kosz na śmieci. I teraz mówi, niech pan mówi, te pieniądze włoży do kosza. Ale w tym koszu, tak mnie zaciekawiło, była woda. Ja mówię, jak ja te pieniądze włożę do tego kosza i one wpadną w tą wodę, no to się zamoczą. To ubiłem, tam było kilka butelek plastikowych, ubiłem w tym koszu te butelki, włożyłem te pieniądze, nikogo nie było. Nikogo się rozejrzałem w lewo, w prawo, na tym parkingu, nikogo podejrzanego nie zauważyłem. Mówię, i co dalej? Bo jeszcze pozostał jeden bank w Ominie i do pobrania następne 10 tysięcy z tego wkładu mojego. Proszę pana, policja przejęła, mówi, pana pieniądze i kończymy akcję. Niech pan idzie na postój taksówek, weźmie sobie taksówkę, a my przyjedziemy do pana, mówi, za jakieś 1,5 godziny.
No ja strasznie się zdenerwowałam, złapałam się za głowę i mówię, człowieku, co ty zrobiłeś? Swoje oszczędności wrzuciłeś do kosza, przecież oni cię oszukali. A on był pewien, że przyjadą do domu i mu te pieniądze przywiozą. Ja mówię, dzwoń na policję natychmiast.
Jak ja się zapytałem, czy prowadzona była taka akcja pod hasłem obroża, mówi, myśmy nie prowadzili żadnej akcji. Dlaczego, mówi, teraz pan zadzwonił? Przecież co pan sobie nie zdaje sprawy, że są oszuści, którzy działają na policjanta, na wnuczka, na ten? Ja się zastanawiam do dzisiejszego dnia, czy już jestem w tym stanie zdrowia, że nie panuję i popełniam błędy? W takim stadium jestem. PESEL mam stary, to jak to się mówi, zestarza mi się PESEL.
Ale myślisz logicznie i wszystko. Jest to niewytłumaczalne wszystko, co się stało, ale normalnie przecież widzi pan, że rozmawia normalnie i wszystko myśli normalnie i jest taki, jak był zawsze. No.
Ja 3 noce po tym wypadku nie spałem, od rana do wieczora.
Się. Ja mówię, człowieku, ludzie tracą życie i samochody.
No przykre jest to, bardzo okropne, co się stało, tato. Daj.
Oni mnie uratowali.
Nie, ciężko ci mówić, wszystko będzie dobrze i nie ma sprawy, no. Nie takie rzeczy, wiesz, ludzie tracą i idą do przodu, a pieniądze to są tylko pieniądze. Najważniejsze, żebyście się dobrze czuli i zdrowie jest najważniejsze, prawda?
Jeżeli tutaj wejdziemy na naszą stronę, włączymy wyszukiwarkę i zobaczymy tutaj jakąś którąś ze spraw. Tutaj 69-letnia kobieta przekazała oszustom 150 tysięcy złotych oszczędności życia.
Komisarz Dariusz Marciniak, Komenda Główna Policji.
Jeżeli chodzi o liczbę przestępstw popełnianych tą tak zwaną metodą na wnuczka, takich przestępstw w roku 2016 stwierdziliśmy niecałe 2000, to jest 1976 tego typu oszustw. Natomiast jeszcze rok wcześniej, czyli w roku 2015, takich przestępstw stwierdzonych zanotowaliśmy 2484, a te dane, które dysponuję na chwilę obecną, czyli to jest do końca sierpnia bieżącego roku, taką statystykę mam, mamy takich przestępstw stwierdzonych 1400. To pokazuje, że na razie liczba przestępstw spada. To jest zasługa też z jednej strony naszych działań, bo naprawdę bardzo dużo robimy w tym zakresie. Mam na myśli przede wszystkim taką profilaktykę, którą bardzo szeroko promujemy. To były także komunikaty kierowane w porozumieniu z proboszczami poszczególnych parafii. O ile spada liczba stwierdzonych przestępstw, o tyle rośnie nam liczba usiłowań, to znaczy coraz częściej okazuje się, że seniorzy nie dają się nabrać, że coraz częściej rozpoznają, że ktoś próbuje ich oszukać, że ktoś próbuje wyłudzić od nich te pieniądze i są to wówczas tak zwane usiłowania.
Historia nasza zdarzyła się tutaj, między Szczecinem a drogą na granicy Niemiec. Rzekomo ja, córka moich oszukanych rodziców, spowodowałam wypadek tu na tej drodze, gdzie poszkodowana Niemka leżała w szpitalu i walczyła o życie. Oszuści, dzwoniąc do moich rodziców, podali się za mnie, za córkę. Była to kobieta, szlochając, histeryzując, wykrzykując wręcz do słuchawki, że spowodowałam wypadek. Potrzebne było 30 tysięcy złotych, które miałoby uratować mnie przed pójściem po prostu do więzienia za spowodowanie tego wypadku. Moja mama od razu zareagowała emocjonalnie. Co się stało? Gdzie jesteś, Martusiu? Martusiu? I tak dalej, i tak dalej. W tym momencie słuchawkę przejął rzekomy pan policjant. Uspokoił moją mamę. Proszę się nie przejmować, córce nic się nie stało. Rzeczywiście potrzeba 30 tysięcy złotych, aby tą sprawę rozwiązać. Tata wręcz, można powiedzieć, w ciągu 5 minut ubrał się i po prostu poszedł do okolicznego oddziału banku swojego. W klapie marynarki wystaje telefon z aktywnym połączeniem do rzekomego policjanta i córki, czyli do naszych oszustów. Mój tata jest znany już jako stały klient. Widzą, że reaguje dziwnie, że jest zdenerwowany, że prosi o przyjęcie bez kolejki i tak dalej, i tak dalej. I właśnie jedyną osobą była osoba spoza rodziny, osoba obca, która zareagowała, zaczęła wypytywać tatę o szczegóły, więc tata opowiedział. To może pan zadzwoni do córki porozmawiać? No nie mogę zadzwonić, bo tutaj córka jest przecież na linii, więc ma zablokowany numer telefonu komórkowego. Jest pan pewny, że córka miała wypadek? No tak, a właściwie to no nie wiem. I dopiero wtedy na spokojnie obca osoba, gdzieś tam zadając po cichu pytania.
To była pracownica banku.
To była pracownica banku. Po czym no, prawie szeptem na migi poprosiła tatę o napisanie na kartce numeru telefonu do mnie do pracy. Odbieram telefon służbowy, przedstawia się, że dzwoni z banku, pytając mnie, czy miałam wypadek. I tak naprawdę rozłączyła tą rozmowę. Natychmiast zadzwoniła na policję. Policja bardzo szybko przyjechała na miejsce zdarzenia i została wymyślona taka akcja policyjna. Mój tata miał z taką dużą, naładowaną, białą kopertą pod pachą wyjść z tego banku, no, że z pieniędzmi, prawda? I sobie z tą kopertą pod pachą po prostu wrócić do domu. No i co się dzieje? Mój tata szczęśliwie dociera do domu, nikt do niego nie podchodzi, nikt do niego nie oddzwania, nikt na niego nie napada. Być może panowie usłyszeli coś, rozłączyli tą jedną linię. Do dziś dnia nic nie zostało namierzone, nic nie zostało znalezione, udowodnione.
A dlaczego mama nie zgodziła się na rozmowę?
Nie chcę przywoływać tych emocji i pewnie też dlatego, że cały czas mimo upływu miesięcy czuję się winna tej sytuacji, bo każdy z nas bardzo to odchorował, że tak powiem.
A tato?
Tato robił wszystko dla swojej córki. Po prostu nie myślał, wyłączył jakby takie racjonalne myślenie, muszę pomóc tu i teraz, no i idę do tego banku.
Nie doszedłem do siebie, zabrano mi sen. Nie śpię po nocach.
Pan ma łzy.
Mam co zjeść, mam emeryturę, mam przyszłość, mam wsparcie rodziny. Ale zastanawiam się cały czas, co mi się stało.